Drodzy Państwo, godzina 10:12 na zegarach, a my tak jak zapowiadaliśmy, oddajemy głos do redaktora Łukasza Jankowskiego.
A razem z nami jest Przemysław Czarnek, poseł na Sejm, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i kandydat tej partii na urząd premiera. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry panu redaktorowi i szanownym państwu słuchaczom Radia Wnet.
W sobotę wydarzenie w hali Sokoła, hali szczęśliwej dla Prawa i Sprawiedliwości, dwie kampanie prezydenckie, ale czy hala Sokoła także się sprawdza i jej czar, jej genius loci sprawdza się w przypadku premierów?
No, to jest kwestia, którą zobaczymy za najdalej kilkanaście miesięcy. Wszystko to, co się działo w hali Sokoła wcześniej, o czym wspominałem, czyli nominacja dla pana doktora Andrzeja Dudy, przyszłego prezydenta w 2014 roku i powtórka w 2024 roku dla pana doktora Karola Nawrockiego, było głęboko przemyślane, przeanalizowane i dało sukcesy i zwycięstwa. To, co się stało w sobotę w hali Sokoła, to jest z kolei również efekt prac ścisłego grona kierowniczego z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele i analiz, co jest potrzebne partii Prawo i Sprawiedliwość i kto jest potrzebny partii Prawo i Sprawiedliwość, żeby wygrać wybory najdalej za kilkanaście miesięcy i wrócić do władzy dla Polski. Więc mam nadzieję, że tak będzie i dlatego z tej hali Sokoła wszyscy wyruszyliśmy.
No i dlaczego wyruszył pan jako kandydat na premiera? Co na to, jakie badania? Co ma Przemysław Czarnek, czego nie ma nikt inny w Prawie i Sprawiedliwości?
A, to pan redaktor mnie już podpuszcza, ja nie będę aż taki nieskromny. Natomiast na pewno doprowadziły do tej decyzji badania, które wskazały, w którym kierunku musi iść Prawo i Sprawiedliwość i gdzie szukać poparcia, gdzie odzyskać poparcie. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że to poparcie jest przede wszystkim po prawej stronie, a nie po lewej stronie. Jest go trochę też po lewej stronie, ale dużo mniej niż po prawej, dlatego ten kurs musi iść w kierunku prawicowym, tak jak zmierza dzisiaj na prawicę świat i Europa, i stąd staje się dobrano właśnie moją osobę do tego kursu.
No dobrze, a można z jednej strony iść na prawo, mieć kurs polityczny na prawo z jednej strony, a z drugiej strony podkreślać, ktokolwiek będzie krytykował 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, ten będzie z partii wykluczony. Da się być politykiem prawicowym, jednocześnie nie mówiąc o błędach dwóch kadencji.
A da się mówić o wszystkim pod warunkiem, że się to robi uczciwie i z bilansem. A bilans jest niezwykle pozytywny dla Polski. Bilans rządu Prawa i Sprawiedliwości od 15 do 23 roku i każdy, kto ma oczy, to widzi. Co się dzieje w naszych gminach, co się dzieje na naszych chodnikach, co się dzieje w naszych szkołach, co się dzieje w naszych salach pięknych, nowych gimnastycznych, co się działo po dojściu PiS do władzy i wielkich inwestycjach w samorządach, jak spadało bezrobocie, jak rosły dochody Polaków, jak rosły dochody polskich rodzin. To wszystko się działo za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli po drodze ktoś mówi, że były błędy, to nie popełnia błędów, to nic nie robi. Myśmy robili bardzo dużo i ten bilans w całości daje ogromny sukces Polski w tamtym czasie. I na tej bazie, z tym doświadczeniem idziemy z nowym programem dla Polski w przyszłości.
Gdzieś w tle, nie wiem, czy państwo słyszeli, zatrąbił pociąg. Pociąg to,
to była pierwsza...
No właśnie, nie wiem, czy tam nie udało mi się spojrzeć, czy tam w przedziale maszynisty siedział Przemysław Czarnek, ale ten pociąg polityczny, którym pan jest motorniczym, a kierownikiem, jak pan powiedział, Jarosław Kaczyński, to od tego zacznijmy. W takim wypadku Prawo i Sprawiedliwość uda się tam pomieścić w jednym pociągu i Elżbietę Witek, i Mateusza Morawieckiego, i Tobiasza Bocheńskiego razem z chociażby Pawłem Jabłońskim?
Oczywiście, że tak. W takim pociągu dużych prędkości jest wiele miejsca. Są też przedziały. Każdy może znaleźć miejsce dla siebie i wykonywać zadanie dla Polski. I to się pokazało w sobotę w hali Sokoła w Krakowie, a później na Komitecie Politycznym, gdzie spotkały się różne nurty Prawa i Sprawiedliwości. W sposób jednogłośny dokonały zatwierdzenia tej kandydatury na motorniczego, na maszynistę. I wszyscy widzą, że jest tylko jedna nadzieja i jedna możliwość. Idziemy razem, moc jest w naszej jedności i w ten sposób wygramy wybory.
Rozmawiał pan z Mateuszem Morawieckim po wystąpieniu w hali Sokoła?
Nie, po wystąpieniu w hali Sokoła mieliśmy mnóstwo następnych zobowiązań, zajęć, tak jak dzisiaj od samego rana, więc nie miałem jeszcze tej przyjemności. Myślę, że na posiedzeniu Sejmu, który zaczyna się od środy, na pewno porozmawiamy.
Będzie wspólna konferencja, będzie takie spotkanie, gdzie Mateusz Morawiecki przypieczętuje i powie: tak, ja i moi koledzy, moi polityczni towarzysze popierają z całego serca Przemysława Czarnka na premiera. Czy nie będzie?
Mateusz mówi to w piątek na konferencji, że wie, kto będzie kandydatem na premiera i jedzie do Krakowa udzielić temu kandydatowi poparcia. Zrobił to, przyjechał, udzieli poparcia. Jedni z najbliższych pracowników Mateusza Morawieckiego byli także na komitecie politycznym, tego poparcia udzielili, więc dlaczego mielibyśmy to robić jeszcze drugi, trzeci, czwarty raz?
No to publicznie to zawsze lepiej niż na zamkniętym forum, panie pośle.
Panie redaktorze, my się dziś skupiamy na pracy, na budowaniu ostatecznie tego programu, na ogłaszaniu poszczególnych punktów programowych, na odwiedzaniu teraz już wszystkich gmin, bo wszystkie powiaty odwiedziliśmy i nie będziemy powielać rzeczy, które są zupełnie oczywiste i były wypowiedziane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego już wcześniej, także w piątek, za co bardzo dziękuję.
Program, to przejdźmy do tego programu. Na ile jest to kontynuacja myśli Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc, że nie będzie żadnego obcego miksu energetycznego, mamy węgiel i będziemy go wydobywać? Jak ktoś by uważnie się przyjrzał dwóm kadencjom Prawa i Sprawiedliwości, to raczej kopalnie zamykano, jak kopalnie Krupiński, a stawiano wiatraki na morzu chociażby. To jest przyznanie się do błędu? To jest wyraźna zmiana w polityce energetycznej Prawa i Sprawiedliwości?
Wiatrak na morzu to nie jest wiatrak 100 metrów, 200 metrów czy nawet 800 metrów od domów. Wczoraj jechałem koło takiego czegoś. Natomiast kopalnie, które były zamykane, to były te, których proces zamykania rozpoczął się już dużo wcześniej. I są również, to tak jest zawsze w życiu, że niektóre zakłady się zamykają, niektóre złoża się wyczerpują i jak się wyczerpują złoża albo są już zbyt głęboko położone i są nieopłacalne do wydobycia, to jest zupełnie oczywiste, że ta czy inna kopalnia się zamyka. Też zupełnie oczywiste, że mamy potężne złoża węgla kamiennego, zwłaszcza na Lubelszczyźnie, które można wydobywać przez kolejne dziesiątki lat i z tego czerpać źródło, surowiec do wytwarzania energii dużo tańszej niż dzisiaj przy pomocy OZE, bo dzisiaj ta megawattogodzina kosztuje około 500 zł, a gdybyśmy mieli normalną politykę energetyczną bazującą na tym, co mamy na naszych zasobach, ta cena, jak mówią eksperci, to byłoby gdzieś 230-240 zł za megawattogodzinę i żadne wiatraki nie byłyby wtedy potrzebne, bo ludzie mieliby normalny, prosty prąd taniej.
No dobrze, to po ludzku. Polityka energetyczna związana z OZE, ale też z węglem, z miksem energetycznym premiera potencjalnego Przemysława Czarnka będzie kontynuacją polityki premiera Mateusza Morawieckiego, czy będzie inna?
Będzie odpowiedzią na rzeczywistość, którą dzisiaj mamy. Rzeczywistość, którą mamy dzisiaj, to jest rzeczywistość brutalna, najdroższego prądu w Unii Europejskiej, najszybciej rosnących cen energii w Unii Europejskiej, prowadzących do utraty konkurencyjności naszych przedsiębiorstw i do odpływu przedsiębiorstw poza granice kraju, bo każdy przedsiębiorca, każdy producent, który będzie chciał być konkurencyjny na rynku europejskim, będzie szukał możliwości działania w państwie, w kraju, w którym energia jest dużo tańsza. Żeby obniżyć radykalnie ceny energii, trzeba w szczególności spojrzeć na to, dlaczego one są dzisiaj takie, a nie inne. Jednym z powodów takich wysokich cen energii jest absurdalny miks energii, który na przykład zmusza firmy, tu już chodzi teraz o ciepłownie za ogrzewanie, takie jak firma w Lublinie, nie do tego, żeby kupowały węgiel kamienny od Bogdanki, która jest 30 km dalej, tylko do kupowania 150 tysięcy ton biomasy rocznie w Indonezji. To jest absurd, z którego trzeba wyjść.
Czyli trzeba wyjść z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, którą było nie było rząd Prawa i Sprawiedliwości współtworzył. Czasami protestował, czasami szedł na kompromisy, ale dokumenty często podpisywał. A teraz co? Zwrot? Teraz deklaracja? Głosowanie chociażby nad europejską polityką klimatyczną na Radzie Europejskiej.
Bardzo w jednym głosowaniu
polski rząd głosował za.
Panie redaktorze, proszę pokazać. proszę pokazać jakiekolwiek głosowanie, w którym którykolwiek z europosłów Prawa i Sprawiedliwości bądź posłów, to na miejscu głosował za czymkolwiek związanym z Zielonym Ładem, za jakimkolwiek rozwiązaniem absurdalnym tego rodzaju. Nie ma takiego głosowania. I nie będzie. Absolutnie odchodzimy od tego, ratując polską przedsiębiorczość również, ratując polskie rolnictwo i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom człowieka, zwykłego, prostego, polskiego człowieka, zwykłego polskiego obywatela, który dzisiaj nie jest w stanie udźwignąć kosztów energii bądź ogrzewania.
No dobrze, ale może jest tak, że pan poseł tylko mówi, a potem jako premier ewentualny pojedzie do Brukseli, będzie się zgadzał, bo w Brukseli powiedzą, albo przyjmujecie naszą petycję klimatyczną, albo wychodzicie z Unii Europejskiej. I co wtedy?
Nie wypchną nas z Unii Europejskiej, bo nie opłaca się Unii Europejskiej wypychać Polski z Unii Europejskiej. Polska też może być w Unii Europejskiej i chce być w Unii Europejskiej, ale takiej, w której Polacy będą realizować swoje interesy narodowe i państwowe. Tak jak to robią Niemcy i Francuzi. A my byliśmy przekonywani, że nie można już dbać o interesy narodowe polskie, bo to jest egoizm. Musimy dbać o całą Europę, czyli o Niemców i Francuzów. Nie. Mamy być w Unii Europejskiej, którą mamy wykorzystać na rzecz interesów narodowych polskich i dlatego nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości z nowym premierem tego rządu pojedzie do Brukseli i powie, będziemy dalej z wami, chcemy, ale dajcie nam żyć. Dlatego nie będzie żadnego miksu energetycznego, wracamy do węgla, bo to są nasze zasoby. Skoro wy nie macie tego, to proszę bardzo, macie inne, my mamy węgiel i na nim będziemy bazować. Chcemy również energii atomowej, będziemy budować elektrownie atomowe, będziemy korzystać z zasoberów, ale to wszystko w perspektywie jakichś lat. A musi być fundament. Fundament się buduje na tym, co się ma. Tym fundamentem w Polsce jest węgiel.
Będzie jasna deklaracja, że Polska przestaje płacić pieniądze związane z opłatami emisyjnymi ETS?
Oczywiście, że tak. I nawet w tym celu będziemy prezentować, myślę, w jakiejś perspektywie konkretny projekt ustawy, która będzie pomagała w wyjściu z ETS.
Popatrzmy dookoła, bo Prawo i Sprawiedliwość w sondażach można tą rzeczywistość zaklinać, ale tutaj fakty są jasne. W niektórych pracowniach notuje najniższe od dekady, czasami najniższe w historii poparcie. Dlaczego tak się stało? Jaki jest ten namysł, że Prawo i Sprawiedliwość znalazło się w sytuacji trudnej politycznie?
Są różne przyczyny tego, natomiast troszeczkę na bok bym wziął te sondaże. No wie pan, jeżeli jeden sondaż robiony w tych samych dniach wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość ma 18%, a drugi sondaż robiony w tych samych dniach wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość ma prawie 30%, to coś tu jest nie tak, prawda?
Różne są sondaże, ale tendencja jest jasna i też termin jest jasny. Mówiono o marcu, jest 7 marca. Ewidentnie prezes Jarosław Kaczyński przyspieszył z tą nominacją. No, być może zmusiła go sytuacja właśnie polityczna, żeby przyspieszyć.
My mieliśmy opracowany ten plan, mówię o kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości, od jakiegoś czasu. Od jakiegoś czasu mowa była o tym, że wskażemy kandydata na premiera, który będzie, no właśnie, jechał w tym pierwszym, jako maszynista, będzie prowadził ten pociąg do zwycięstwa i będzie tym, który będzie twarzą tego programu, który będziemy prezentować teraz w poszczególnych dziedzinach przy tych alternatywach 2.0, a następnie całościowo. Marzec nie jest żadnym przyspieszeniem. Pan prezes Jarosław Kaczyński mówił jeszcze o tym jeszcze w lutym, że w marcu kandydat na premiera zostanie przedstawiony i tak się stało.
Zaprosi pan do swojego rządu Mateusza Morawieckiego?
Ja dzisiaj nikogo nie zapraszam do rządu, bo nie mam jeszcze rządu. Jak wygramy wybory, to będę zapraszał do rządu, a Mateusz Morawiecki ze swoim bezcennym doświadczeniem i ogromną wiedzą, ogromnymi kompetencjami w gospodarce na pewno będzie miał bardzo poważne zadania w państwie polskim, w którym rządy będzie sprawował Prawo i Sprawiedliwość.
A znalazłby pan jakieś zadania w rządzie dla Krzysztofa Bosaka?
Jak Krzysztof Bosak przejdzie do Prawa i Sprawiedliwości, no to wtedy rzeczywiście przy zwycięstwie samodzielnym także i dla niego pewnie się coś znajdzie. A jeśli nie będzie można sformować rządów samodzielnych, bo takie będzie rozstrzygnięcie ewentualnie wyborców, to wtedy będziemy szukać koalicjanta tego, który będzie w stanie z nami zbudować odpowiedzialny rząd prawicy, bo taki jest dzisiaj potrzebny Polsce.
Pan poseł, pan prezes różnie mówi. Raz tak, jeśli chodzi o Grzegorza Brauna. Czasami pan mówi, że z partią Grzegorza Brauna tak. Teraz wypowiedź, która robi karierę, że z Grzegorzem Braunem w rządzie nie. Jak to jest? Jaki jest stosunek osobisty pana profesora do i samego Grzegorza Brauna, i do jego ugrupowania?
Otóż nie może być w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej ktoś, kto dziś składa kondolencje Irańczykom dlatego, że nasz największy sojusznik z kolei dokonał zmiany w Iranie takiej, że wyeliminował z funkcjonowania w Iranie człowieka, który mordował Irańczyków na skalę rzadko spotykaną także nawet w tym państwie. Nie może być ktoś w rządzie, kto dzisiaj jest ze środowiskiem, które broni pomników czerwonoarmistów, którzy zniewalali Polskę, którzy zabijali żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. No to jest po prostu niemożliwe, więc tu nie ma żadnej zmiany zdania. To jest zupełnie oczywiste, że tak będzie i to zdanie po prostu podtrzymuję.
Ale mówił pan, że koalicja z partią Grzegorza Brauna jest możliwa nawet wówczas, kiedy prezes Kaczyński twierdził, czy inaczej patrzył na tą rzeczywistość. Tu była różnica zdań. Nie wiem, czy coś się zmieniło.
Mówiłem wówczas, mówi pan o wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że Prawo i Sprawiedliwość dąży do samodzielnych rządów. Jeśli tak się nie stanie, bo będzie inne rozstrzygnięcie wyborców, to wtedy będziemy szukać koalicjanta, który będzie w stanie stworzyć rząd odpowiedzialny prawicy. To jest moje zdanie.
I taką partią, jak rozumiem, jest Konfederacja, a PSL jest taką partią, czy nie jest?
Panie redaktorze, a skąd pan wie, że PSL będzie w przyszłym Sejmie?
Nie wiem tego, tak samo jak nie wiem, czy w przyszłym Sejmie będzie Platforma albo Prawo i Sprawiedliwość.
To jest wola wyborców. Zaczekam na rozstrzygnięcie wyborców. Mam nadzieję, że ono będzie takie, że będziemy mogli tworzyć rządy samodzielne. Jeśli będzie inne, wtedy będziemy patrzeć, kogo wyborcy, kogo naród polski wybrał do tego Sejmu i z kim można stworzyć rząd odpowiedzialnej prawicy.
No ale trochę tak kończąc nasze przekomarzanie, panie pośle, to jednak Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, bo nie miało większości, nie miało możliwości koalicyjnej. PSL mówi, my z PiS-em nie pójdziemy, bo nas anihiluje. Do czegoś zabrakło. Wygraliście wybory dwa lata temu, a nie zdołaliście powołać rządu. I czy jest jakaś refleksja, czy też jej nie ma? Co zawiodło? Gdzie w tej polityce był błąd, że wygrywając wybory nie jest w stanie się mieć własnego premiera?
No ale jak pan wychodzi od pytania, czy z PSL-em moglibyśmy zrobić koalicję, to sam pan sobie na nie odpowiedział. PSL z nami nie chciał zrobić koalicji i PSL, który ma mnóstwo również konserwatystów, ludzi z tradycji, z kultury ludowej, która jest trzonem kultury polskiej, dzisiaj prezentuje politykę, która idzie w poprzek tym wartościom i coraz mniej podoba się ludziom tam na dole, z którymi przecież rozmawiamy. Więc to też jest pytanie, czy rzeczywiście jest możliwość przekonania ludzi, którzy powinni reprezentować konserwatywnego wyborcę, do tego, żeby nie reprezentowali dzisiaj jawnej opcji niemieckiej i nurtu skrajnie lewicowego czy wręcz lewackiego. No to jest pytanie, które pozostaje otwarte. Mam nadzieję, że da się przekonać tych ludzi.
No ale pytanie, czy może wy popełniliście błędy, może nie trzeba frontalnie atakować wszystkich dookoła, może nie trzeba atakować Konfederacji, nie trzeba atakować PSL-u. Donald Tusk był od was sprytniejszy, może nawet inteligentniejszy, bo on trzeciej drogi pod koniec nie atakował, do PSL-u się uśmiechał, do Lewicy się uśmiechał i dzięki temu jest dzisiaj premierem.
A kiedy myśmy Konfederację atakowali, albo kiedy myśmy PSL atakowali? Wcześniej, zanim PSL czy Konfederacja nie zaatakowali nas, albo kiedy my nie mówiliśmy, że będziemy się zgadzać z każdym absurdem kogokolwiek, także z tymi tak zwanymi małżeństwami homoseksualnymi, nazwanymi statusem osoby najbliższej. To są rzeczy oczywiste. Reagujemy na rzeczywistość. Ja jak słyszę nieraz na spotkaniach, czy będziemy w stanie współpracować z szeroką prawicą, to pytam się, dlaczego szeroka prawica dzisiaj, widząc galopujące ceny energii, rosnące dynamicznie bardzo mocno bezrobocie, brak inwestycji w samorządach, upadające przedsiębiorstwa, upadek służby zdrowia, gigantyczną dziurę budżetową i gigantyczną dziurę budżetową w NFZ-cie. Nie mówi o tym z mównicy, tylko mówi PiS-ie, PiS-owi, PiS-iory, błędy. Gdzie jest wróg? Na prawicy? Czy wrogiem jest ktoś, kto dzisiaj dusi państwo polskie i rozwala je na naszych oczach? To jest pytanie chyba już nie do Prawa i Sprawiedliwości, prawda, panie redaktorze?
tylko do innych partii. To wróćmy na koniec naszej rozmowy do Prawa i Sprawiedliwości. Na ile jest tak, że w tej chwili uda się utrzymać dynamikę polityczną przez 20 miesięcy? Pan jest kandydatem, który ma teraz uratować PiS, czy jest kandydatem, który realnie ma spróbować przejąć władzę po roku 27? Czy w roku 27?
Ja jestem kandydatem, który ma realnie spróbować przejąć władzę po roku 26, czyli w roku 27 najdalej, bo może się okazać, że wcześniej będą też te wybory z jakichś powodów. Natomiast bez wątpienia receptą na to jest bardzo ciężka praca całego Prawa i Sprawiedliwości. Ta praca się odbywa i będzie się intensyfikowała w miarę upływu czasu. Jest zupełnie oczywiste, że to długi dystans, to nie jest sprint. W związku z tym to musi też być dobrze rozłożone w czasie, z odpowiednim tempem, z odpowiednią strategią i taktyką. To już jest przygotowane i to będziemy realizować.
Jaka jest największa trudność w tym maratonie?
Siły, mi się wydaje, że siły, ale ja ich mam wystarczająco dużo, żeby temu podołać i moi wszyscy przyjaciele Prawie Sprawiedliwości również te siły mają. I ten entuzjazm, który zrodził się, jestem przekonany, w hali Sokoła w Krakowie będzie nas niósł do zwycięstwa.
A propos różnych partii prawicowych, powstają kolejne inicjatywy. Jest chociażby inicjatywa Marka Jakubiaka, Wolni Republikanie, ale jest też kilka innych frakcji. Na ile uda się poszerzyć w tej kampanii obóz Prawa i Sprawiedliwości ewentualnie? Bo Jarosław Kaczyński często mówi o szerszym niż PiS obozie polskich patriotów.
Jak pan wspomniał o panu pośle Marku Jakubiaku, to jestem bardzo wdzięczny panu posłowi za bardzo przychylne słowa w ostatnich wywiadach, już po Krakowie, już po Sobocie. Jestem w kontakcie z panem posłem Sachajką z Zamościa. Jesteśmy umówieni na spotkanie w Sejmie w najbliższym czasie. Tak, idziemy szeroko. Chcemy przekonywać różne nurty polskiej prawicy do współpracy daleko posuniętej, po to, żeby można było współpracować także w przyszłym rządzie albo w szerszej koalicji większościowej, konstytucyjnej. Być może nawet taką się uda zawiązać po to, żeby zmieniać konstytucję, bo ta zmiana jest potrzebna.
Przemysław Czarnek będzie prezesem Prawa i Sprawiedliwości?
Prezesem Prawa i Sprawiedliwości jest i będzie prezes Jarosław Kaczyński. Obrazowo to pokazałem. Przemysław Czarnek siedzi za sterami tego pociągu, który mknie po zwycięstwo w wyborach dla Polski. Ale kierownikiem tego pociągu jest pan prezes Jarosław Kaczyński i to kierownictwo tego pociągu pozostaje niezmiennie w rękach właśnie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Nie to powiedział poseł na Sejm, wiceprezes i motorniczy Prawa i Sprawiedliwości. Następny przystanek gdzie?
Iława. Już jutro o 17:00 Iława, a dzisiaj już w Łęcznej o 17:00 też serdecznie zapraszam.
Zapraszam Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Panie pośle, panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo panu redaktorowi i wszystkim wspaniałym słuchaczom Radia Wnet.
Do zobaczenia, do usłyszenia. To jest Odyseja Wyborcza. Jest godzina, nawet sprawdzę, która jest godzina, bo człowiek rozmawiając i spacerując po lesie może stracić poczucie czasu. 10:36. Wracamy do studia Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu.